Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. W piątek, 29 kwietnia, wita Państwa ojciec Stanisław Tasiemski. W naszym programie poinformujemy o planach pierwszej pielgrzymki Benedykta XVI. Gościem audycji będzie redaktor naczelny przewodnika katolickiego, ksiądz Waldemar Hanas. Powrócimy też do cyklicznych audycji poświęconych dziejom najnowszym Kościoła za naszą wschodnią granicą. Dziś ksiądz Roman Dzwonkowski powie o znaczeniu, jakie dla tamtejszej wspólnoty wierzących miała pomoc napływająca z Polski. Zapraszam.
Pierwsza podróż apostolska nowego papieża odbędzie się na terenie Włoch. Jak poinformował watykański rzecznik, w niedzielę 29 maja Benedykt XVI weźmie udział w zakończeniu 24. Krajowego Kongresu Eucharystycznego w Bari. Tego dnia we Włoszech obchodzona jest uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa.
Naszym gościem jest ksiądz Waldemar Hanas, redaktor naczelny przewodnika katolickiego, który obchodził niedawno 110. rocznicę istnienia. To jest chyba najstarszy polski tygodnik katolicki.
Zdecydowanie tak, najstarszy tygodnik katolicki. A w ogóle generalnie rzecz biorąc, to jest to jeden z najstarszych w ogóle tygodników w Polsce ukazujących się nieprzerwanie. Oczywiście były przerwy, ale były to przerwy związane z sytuacją polityczną kraju, czy też wtedy, kiedy Polska była pod zaborami, czy też trwały na terenie jej wojny. Natomiast nieprzerwanie od 1895 roku ukazuje się przewodnik jako tygodnik, nigdy nie zmienił też swojej formy. Także jest to zdecydowanie najstarszy tygodnik katolicki w Polsce.
Od samego początku pismo pragnęło docierać szeroko do rodzin katolickich. Starało się ukazywać wiarę w sposób czytelny. Czy to doświadczenie 110 lat pozwala dzisiaj również docierać do czytelnika, który jest już zupełnie inny, ma inne horyzonty, inaczej patrzy?
Myślę, że cele zostały te same. Arcybiskup Stablewski, który podjął decyzję powołania pisma, na ówczesne czasy była to oczywiście całkowita nowość, jeżeli chodzi o pracę ewangelizacyjną, stawiał sobie przede wszystkim za cel właśnie rozwijania wiary, tam gdzie trzeba to pogłębienia tej wiary, umacniania tej wiary. Takim znakiem, pod którym pismo miało się ukazywać, właśnie był krzyż. Dzisiaj zmieniła się jedynie forma. Jest inny człowiek, inny sposób postrzegania słowa pisanego. Musi być to tygodnik bogato ilustrowany. Musi to być tygodnik, który przynosi zawsze świeżą informację, ale informację już pogłębioną z pewnym komentarzem, z pewnym dopowiedzeniem i uzupełnieniem wiedzy potrzebnej do zrozumienia danego tematu.
W Polsce istnieją dwa wielkonakładowe tygodniki katolickie, to jest Gość Niedzielny i Niedziela. Jak w tej sytuacji udaje się istnieć przewodnikowi?
Myślę, że każdy z tych tygodników ma swój pewien określony profil. Przewodnik katolicki też ma swój określony profil i uważam, że miejsca dla tych trzech jest bardzo wiele. Śmiem twierdzić nawet, że tego miejsca jest jeszcze więcej. Na pewno, łącząc nawet te nakłady zarówno Gościa Niedzielnego, Niedzieli i Przewodnika, to jest w porównaniu z innymi tygodnikami naprawdę kropla w morzu. Dlatego wydaje mi się, że jak najbardziej zaistnienie pism różnych jest jak najbardziej sensowne. Niedziela, gdybym się ośmielił jakoś tam określić, jest to pismo bardziej konfesyjne, bardziej o nastawieniu patriotycznym. Przewodnik bardziej społecznym, bardziej takim opiniotwórczym. Sięgamy także do tematów, które raczej nie znajdą się w niedzieli. do tematów, które na pewno znajdują swoje miejsce w tygodnikach świeckich, z zakresu polityki, z zakresu życia gospodarki, społeczeństwa, kultury, bardzo szeroko rozumianej. To pozwala nam właśnie zyskać czytelnika, który chce poszerzać swoje horyzonty bardzo szeroko. I stąd chcę mieć w tygodniku zarówno sprawy dotyczące religii, sprawy dotyczące Kościoła, jak i sprawy dotyczące społeczeństwa. Katolik to przecież też człowiek, który czuje pewne sprawy polityczne. Przecież tego się nie da zupełnie wyłączyć z jego życia.
Przewodnik działa w określonym środowisku, przede wszystkim dociera do archidiecezji poznańskiej, do diecezji kaliskiej, do archidiecezji gnieźnieńskiej, bydgoskiej, jaki znajduje odbiór właśnie na tych terenach, które historycznie nie były aż tak z Poznaniem związane.
To w tej chwili tak wygląda, że w Polsce jakby przyjęły się te dwa tygodniki, czyli Niedziela i Gość Niedzielny. Natomiast przed nimi w latach 80. był tylko i wyłącznie jeden znany tytuł w całej Polsce i tym tytułem właśnie był Przewodnik Katolicki. Przewodnik katolicki w okresie międzywojennym ukazywał się w nakładzie 280 tysięcy egzemplarzy. To jest zawrotna, jak na dzisiejsze możliwości, nawet nieosiągalny nakład. Dlatego sam tytuł Przewodnik katolicki jest znany w całej Polsce i poza nim. W latach 80., kiedy nastąpiła wolność, nazwijmy ją wydawniczą, Przewodnik katolicki wtedy jakby nie zaistniał w tym podziale kraju. Ksiądz arcybiskup Sroba, ówczesny ordynariusz, bardziej widział pismo diecezjalne, silne, mocne pismo diecezjalne. I tak się stało, że Gość Niedzielny i Niedziela zaistniały w Polsce bardziej niż Przewodnik. W tej chwili próbujemy dogonić tamte dwa tytuły. Myślę, że idziemy w dobrym kierunku. W tej chwili w kolejnej diecezji Przewodnik stał się pismem numer jeden, to jest diecezja włocławska. Chcemy otworzyć także swój oddział w diecezji w Warszawie. Nieustannie proponujemy także innym diecezjom, przy czym chcę tu zaznaczyć, że nam nie chodzi o to, żeby którykolwiek z tych pism wyrzucić z tych diecezji. Uważam, że miejsca jest dla wszystkich i wydaje mi się trochę sztuczny ten podział, że w danej diecezji jest jedno tylko pismo. Uważam, że to jest błąd. To jest coś, co psuje i co niszczy właśnie czytelnika, bo nie dajemy mu takiej możliwości. Pierwszorzędnym jakby nurtem rozprowadzania przewodnika, zresztą tak i pozostałych pism, jest oczywiście parafia, ale my coraz bardziej wchodzimy także w te sieci sprzedaży, rozprowadzania pozakościelne.
Redakcja to są też kontakty z czytelnikami. Za co czytelnicy są wdzięczni, na co zwracają uwagę?
Czytelnicy nasi przede wszystkim doceniają aktualność przewodnika. Kiedy odszedł Ojciec Święty, Przewodnik Katolicki jako jedyny tygodnik katolicki w Polsce wydał numer specjalny poza swoim normalnym rytmem wydawniczym. Była to praca całego zespołu, właściwie coś, co powstaje tydzień i dłużej, stało się w 48 godzin. Jest to też oczywiście wyraz naszej wdzięczności także dla Ojca Świętego, ale przede wszystkim także szacunku dla czytelnika. Chcemy, żeby on wiedział to, co jest najważniejsze. Ten numer ukazał się w kilkanaście godzin właściwie po śmierci Ojca Świętego. Staramy się na bieżąco docierać z jak najświeższymi informacjami i wiadomościami. Jest też oczywiście, wydaje mi się, bardzo ładna szata graficzna naszego tygodnika. Dzisiejszy czytelnik, dzisiejszy odbiorca jest nastawiony właśnie na obraz, który przemawia. To, myślę, są te najważniejsze sprawy.
Poznań jest poważnym ośrodkiem intelektualnym. Czy udaje się też nawiązać współpracę ze środowiskiem naukowym, akademickim?
Oczywiście, że tak. Redakcja posiłkuje się tutaj jak najbardziej pracownikami Wydziału Teologicznego. Wydział Teologiczny już od jakiegoś czasu jest wydziałem uniwersyteckim. ale my mamy także wielu współpracowników w różnych najważniejszych ośrodkach w Polsce. Kraków, Warszawa, Wrocław, Toruń, Gdańsk, Szczecin, ale także i poza naszym krajem. Także liczba współpracowników naszych jest bardzo pokaźna.
Dziękuję bardzo za rozmowę i za przybycie do studia. W imieniu Radia Watykańskiego proszę przyjąć też najlepsze życzenia następnych przynajmniej 110 owocnych lat istnienia i działania.
Bardzo serdecznie dziękuję i zapraszam do lektury naszego tygodnika.
Dziękuję bardzo. Naszym gościem był ksiądz Waldemar Hanas, redaktor naczelny Przewodnika Katolickiego.
Będziecie moimi świadkami. Dzieje Kościoła katolickiego w Rosji sowieckiej. Przed mikrofonem ksiądz Roman Dzwonkowski.
Pomoc religijna z Polski. Kościół katolicki w Polsce był przez kilkaset lat ściśle związany z Kościołem na Białorusi, Ukrainie, a także na Litwie i Łotwie, często tymi samymi strukturami administracji kościelnej i losami historycznymi oraz tą samą kulturą religijną. W krajach tych istniały zawsze liczne skupiska katolików narodowości polskiej, posługujące się w życiu religijnym językiem polskim. Terytoria archidiecezji wileńskiej i diecezji pińskiej, archidiecezji lwowskiej, diecezji przemyskiej i łódzkiej oraz diecezji łomżyńskiej, które w wyniku umowy jałtańskiej z 1945 roku pozostały za wschodnią granicą Polski, przez kilkadziesiąt lat podlegały formalnie jurysdykcji kościelnej biskupów rezydujących w Polsce, w Białymstoku, Drohiczynie, Przemyślu i gdzie indziej. Toteż pomimo istniejących barier politycznych starali się oni nieść w ukryciu pomoc duchowieństwu i wiernym. Stan ten trwał do reaktywowania przez papieża Jana Pawła II w 1991 roku dawnych diecezji na Ukrainie i na Białorusi, stworzenia tam nowych i delimitacji ich granic. Stało się to możliwe dzięki zmianom politycznym w tej części Europy na przełomie lat 80. i 90. Ponieważ powojenne przesiedlenia podzieliły rodziny, setki tysięcy osób mieszkających w Polsce miało swoich bliskich krewnych za wschodnią granicą. Od lat 60. kontakty rozdzielonych rodzin stały się o wiele łatwiejsze. Odwiedziny rodzinne w Polsce miały bardzo często także znaczenie religijne. Z ich okazji bowiem miało nierzadko miejsce przygotowanie do pierwszej spowiedzi i komunii świętej. Sytuacja religijna panująca w ZSRR była w środowiskach inteligencji katolickiej stosunkowo dobrze znana. Interesował się nią szczególnie prymas Polski, kardynał Stefan Wyszyński, który posiadał przekazane mu przez Stolicę Apostolską szczególne uprawnienia jurysdykcyjne w stosunku do katolików na wschodzie. W różnych środowiskach inteligenckich w Polsce, w tym na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, podejmowane były inicjatywy niesienia pomocy Kościołowi na wschodzie. Z biegiem czasu nabierały one szerszego zasięgu. Na pierwszym miejscu należy wymienić tajne przekazywanie literatury religijnej różnego rodzaju, zakazanej i niedostępnej w ZSRR przez lat 70. Były to poszukiwane wszędzie książeczki do nabożeństwa, książki o charakterze religijnym, dzieła teologiczne potrzebne w seminariach duchownych, podręczniki dla wykładowców i alumnów oraz Pismo Święte w języku rosyjskim, które do Polski przesyłano z wydawnictwa katolickiego Foyer Oriental istniejącego w Brukseli. Od czasów Leonida Breżniewa aż do powstania w Polsce w 1980 roku Solidarności literatura religijna wysyłana pocztą na adresy księży docierała do adresatów, szczególnie na Łotwie i na Litwie. Wielu z nich było w nią dobrze zaopatrzonych. Część jej przekazywali oni ukrytym zakonnicom, którym była ona szczególnie potrzebna. Profesorowie seminariów duchownych w Kownie i w Rydze dysponowali podręcznikami oraz literaturą teologiczną i filozoficzną z Polski, wysyłano im przez znajomych i nieznajomych. Niektórzy z nich zaopatrywali się w nią podczas wizyt w Polsce. Jeśli przewożenie literatury z zagranicy było zabronione i była ona w czasie jej wykrycia konfiskowana, a przewożący ją obywatele ZSRR byli za to dotkliwie karani publicznym piętnowanym w miejscu pracy, to księża ze względu na swoje funkcje mogli ją w zasadzie przewozić. Od połowy lat 60. do końca istnienia ZSRR z kilkuletnią przerwą poleconych przesyłek pocztowych z literaturą religijną była zwracana lub ginęła. Poczta Polska pokrywała tego rodzaju straty. Po ukazaniu się nowego mszału w języku polskim był on już w latach 80. za nieformalną zgodą władz wysyłany na adresy kurii biskupiej w Rydze i w Wilnie, skąd były one rozdzielane zainteresowanym księżom. Trafiły do wszystkich parafii na Białorusi i Ukrainie. Polska była też źródłem pomocy religijnej dla innych kościołów i wyznań. Podziemny kościół grekokatolicki na Ukrainie korzystał z pomocy swoich wiernych w Polsce, a zielonoświątkowscy i inni przemycali z Polski swoją literaturę i Biblię w języku rosyjskim na cały teren ZSRR. Polska była bazą i drogą tranzytową dla tej literatury. Osobną i mająco niemały zakres formą religijnego wsparcia z Polski była radiowa msza święta w języku polskim nadawana z kościoła Świętego Krzyża w Warszawie od 1981 roku. Przez kilkanaście lat słuchano jej w niedzielę i święta w rodzinach katolickich na Białorusi i Ukrainie. Odegrała ona ważną rolę religijną wśród katolki i Polaków w tych krajach i podniosła prestiż Polski w ich oczach. Jest ona nadal słuchana przez tych wiernych, którzy mieszkają w dużej odległości od kościoła. Na terenach dalszych ZSRR słuchano mszy świętej dla tych, co na morzu, nadawanej z Gdańska, z kościoła księży Palotynów pod wezwaniem świętej Elżbiety. Świadczyły o tym nadchodzące od Polaków z tych terenów podziękowania. Obok wspomnianej wyżej pomocy istniały formy wspierania kościoła na wschodzie, szczególnie zakonspirowane, ujawnione dopiero po rozwiązaniu się ZSRR. Były to tajne święcenia kapłańskie i biskupie udzielane podczas wizyt w Polsce księżom ze wschodu. Dnia 30 czerwca 1967 roku w Gnieźnie został konsekrowany na biskupa przez prymasa Polski kardynała Wyszyńskiego ksiądz Jan Cieński ze Złoczowa z archidiecezji lwowskiej, zmarły tam 26 grudnia 1992 roku. Ukrytym biskupem był przez 25 lat. Służył wiernym zarówno obrządku łacińskiego, jak i wschodniego. Pod koniec istnienia Związku Sowieckiego w 1990 roku został powołany w Polsce Zespół Pomocy Kościelnej dla Kościołów ZSRR, na czele którego od lutego stał biskup Jerzy Dąbrowski. Dzięki jego staraniom w 1990 roku do pracy na wschodzie wyjechało z Polski około 100 księży. Umowa opiewała na okres 3 lat. Większość z nich skierowana została na Białoruś, gdyż tu istniały największe i najbardziej palące potrzeby.
Była to audycja z cyklu Będziecie moimi świadkami w opracowaniu księdza Romana Dzwonkowskiego.
Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. Na tym kończymy nasze spotkanie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Laudetur Jezus Chrystus.